Kochani, od czasu do czasu mówię słowo z Izajasza. Tak Bóg mi położył na sercu, żeby tym się dzielić. Mam jakieś przekonanie, że koniec świata będzie wtedy, kiedy skończę całą księgę. A to trochę jeszcze zejdzie. Także wiem, że wielu z was ma plany życiowe, dlatego tak rzadko usługuję z Izajasza, żeby ten koniec świata trochę przesunąć. Jeśli mamy Izajasza, to sobie otwórzmy Izajasz 3, rozdział 17, werset. Na początku będą takie smutne wersety, ale później będzie bardzo ciekawe rzeczy. No ale czytamy po kolei, prawda? Izajasz 3, rozdział 17, werset mówi coś takiego. Pan zgoli czaszki córek Syjonu, Jahwe obnaży ich nagość. Kolejny werset też jest bardzo ciekawy. W dniu tym usunie Pan ozdobne klamry, sandałów, wstążki na czoło, słoneczka, księżyce i tak dalej, i tak dalej. No 19 na przykład dalej werset mówi kolczyki, bransolety, welony, diademy, łańcuszki u nóg, wstążki, flaszeczki na wonności, amulety, pierścionki, kółka do nosa, drogie suknie, narzutki, szale, torebki, torebeczki, zwierciadełka, cienką bieliznę, turbany i letnie sukienki. Że Pan Bóg to wszystko obróci w niwecz. No jak się czyta te wersety, to myślę, że niektóre może kobiety dzisiaj pomyślały sobie, a szkoda, że nie wzięłam tej najgorszej sukienki dzisiaj do kościoła z dziurami. Bo jak się czyta te wersety, to ma się wrażenie, że prawdziwie wierząca kobieta, czy też prawdziwie wierzący mężczyzna, to ten, który źle się ubiera, no nie? Chodzi w takich bardzo skromnych ciuchach, dziurawych, i większość pieniędzy przeznacza na kościół. Albo wysyła na jakieś tam radio na przykład. Nie o to chodzi wcale w tych wersetach. Bo w innych fragmentach Starego Testamentu, na przykład kiedy Izrael wyszedł z ziemi obiecanej, do ziemi obiecanej szedł z Egiptu i kiedy Jahwe mu się objawiał, pamiętacie, co Bóg, kiedy cała góra trzęsła się i waliły pioruny, to Mojżesz zszedł i powiedział, weźcie prysznic, umyjcie się i włóżcie co? Najlepsze szaty odświętne. Kiedy czyta się Stary Testament, w ogóle arcykapłan, o którym czytałem, Jozue, arcykapłan i kapłani byli ubrani w odświętne stroje i nie było nie do pomyślenia, żeby te stroje były brudne. Więc wcale nie chodzi Bogu o to, że prawdziwie wierzący człowiek to jest ten, który po prostu ubiera się w ciucholandzie na przykład i sobie dziurki zaszywa tam i łata. To wcale Bogu nie o to chodzi. Nie wiem, niektóre, zupełnie o coś innego chodzi, podam przykład z własnego życia. Kiedy byłem młodszy, chodziłem do podstawówki, to byłem takim trochę strojnisiem, bo miałem ciocię w Stanach Zjednoczonych, która nam przysyłała olbrzymie paczki, byłem najlepiej ubranym chłopakiem w szkole. Jeśli mama mi kupiła jakąś koszulę, którą mieli inni koledzy w szkole, to powiedziałem, ja nie będę w tym chodził. To o tym są te wersety. Że po prostu chcesz wyglądać inaczej niż reszta, chcesz się wyróżniać swoim strojem i wyglądem. I to, co ja robiłem w podstawówce, to nie było dobre. Po prostu uważałem się, że jestem kimś lepiej ubranym, bo miałem ciocię w Stanach. O tym są te wersety. Bóg mówi tutaj, że dotknie się tych kobiet w Izraelu, które są po prostu zarozumiałe, pyszne i chcą swoim strojem i swoim wyglądem zwracać ciągle na siebie uwagę. Chodzi o motywy serca. Okay? Nie ma nic złego w tym, żeby właśnie w niedzielę, tak jak dzisiaj mamy niedzielę nabożeństwo, żeby założyć najlepszy strój, najlepsze ubranie. Wręcz inne wersety ze Starego Testamentu sugerują to. Jeszcze ponad 100 lat temu było na polskich wsiach i do dzisiaj tak jest na wsi, że ludzie mają naprawdę odświętny strój i najlepszy strój wkładają kiedy? Idą gdzie? Do kościoła. I kiedyś typowy chłop miał tylko dwie szaty. Jeszcze ponad 100 lat temu to byli biedni ludzie i mieli dwie szaty. W jednej przez cały tydzień chodził i pracował w polu, a druga wisiała w szafie, żeby pójść do kościoła. I tak Biblia naucza, że kiedy przychodzisz do kościoła, to powinieneś być schludnie ubrany w czyste, ładne rzeczy. Okej? I Biblia nas do tego zachęca. A tutaj mówię o kobietach, które są tak zepsute w Izraelu, które uważają się za wierzące i mówią, że wierzą w Boga, które całym swoim wyglądem chcą zwrócić uwagę na siebie mężczyzn przede wszystkim. I słuchajcie, żyjemy w takich czasach, że te wersety są dla nas bardzo na czasie, prawda? Bo wystarczy wyjść na ulicę, żeby zobaczyć wiele osób, które chcą swoim strojem i swoim wyglądem zwrócić na siebie uwagę. Mało tego, te osoby, motywacja ich serca jest taka, że te osoby oceniają inne osoby po wyglądzie. Wystarczy sobie na YouTubie wrzucić takie filmiki śmieszne, jak niektórzy nakręcają. Nawet wczoraj widziałem taki śmieszny filmik właśnie, gdzie chłopak po prostu przychodzi w takiej zwykłej koszuli, w kratkę i próbuje zagadać dziewczynę, która bardzo brzydko do niego mówi, żeby się odczepił. A później podjeżdża bardzo drogim motorem i ta sama dziewczyna, bo go nie rozpoznała, chce z nim rozmawiać. To są takie śmieszne filmiki, że wystarczy wpisać blachara. Że ta sama osoba chce rozmawiać z kimś, kto podjeżdża bardzo drogim samochodem albo bardzo drogim motorem, ale wcześniej był ubrany bardzo właśnie dziwnie. Wczoraj oglądałem film i taki śmieszny, jak chłopak w podartej koszuli chciał wejść do bardzo drogiej restauracji, do włoskiej restauracji. I chłopak stał przed restauracją i powiedział, nie, chłopie, nie możesz tak w takiej koszuli wejść. W ogóle weź i znajdź sobie jakiś bar, tam rozmawia z nim. I za chwilę ten sam człowiek podchodzi do bardzo drogiego samochodu, zmienia ciuchy w garniturze, podjeżdża i ten go serdecznie zaprasza. I on wtedy mówi, przed chwilą tu byłem, nie chciałeś mnie wpuścić. O tym mówią te wersety. Że człowiek czuje się lepszy i ma większe poczucie wartości, jeśli ma markowe, drogie rzeczy albo złote rzeczy, obwiesza się tym i czuje się lepszy niż inny człowiek. I Bóg mówi, taka osoba jest zepsuta w moich oczach i zgolę czaszki tych kobiet. A w tamtych czasach ogolenie się na łyso to była hańba. Wtedy jeszcze nie śpiewała Sidi Okono i kilka innych kobiet, które się na łyso golą. Ale w tamtych czasach kobieta, która miała zgoloną głowę, to wszyscy wiedzieli, że to jest niewolnica albo po prostu ta kobieta coś złego zrobiła. To była kara. I tutaj Bóg w tych wersetach, które czytałem, mówi właśnie o tym, że te wszystkie bransoletki, torebeczki i tak dalej, że to wszystko pozbawi tych kobiet. I werset 24 mówi, będzie zamiast pachnideł fetor zgnilizny, zamiast paseczka powróz, zamiast uczesanych kędziorków ogolona głowa, zamiast wykwintnej szaty ciasny wór, a zamiast piękna wypalone piętno. Że te same kobiety Bóg tak potraktuje. Za ich postawę serca. Od czasu do czasu są promocje w Lidlu i rzucają bardzo markowe torebeczki i inne rzeczy. Warto wtedy pojechać po to, żeby kupić warzywa i owoce i sobie stanąć obok i zauważyć, co się dzieje. I bardzo ciekawe rzeczy tam się dzieją. Bo bardzo markowe torebeczki bardzo znanej firmy są rzucane i te kobiety po prostu sobie to wyrywają. O takich kobietach Bóg mówi. Ale to się nie tyczy tylko kobiet. Coraz więcej spotykamy mężczyzn, którzy po prostu nie wyobrażają sobie życia bez kosmetyczki, do której regularnie chodzą i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi o postawę serca, o motywację, że czujesz się wartościowa albo wartościowy z powodu ile masz, jak wyglądasz, w co się ubierasz. I Bóg mówi, że takich ludzi rzuca w nieszczęście. I działanie diabła w naszych sercach polega na tym, że diabeł cię bierze w niewolę przez to, że wprowadza się cię w takie światowe życie. Że po prostu karmisz się telewizją, słyszysz te durne reklamy, gdzie jest powiedziane, jesteś tego warta. Więc jeśli pochodzisz z trudnego domu, to jesteś tego warta, żeby mieć torebkę za 2000 albo za 3. Prawda? Albo jesteś tego warty, żeby mieć takie buty czy taki garnitur za tyle i tyle. To jest to światowe życie, którym jesteśmy non-stop bombardowani i karmieni. Okay? I Bóg zapowiada, co się stanie z tymi pięknymi kobietami, które przywykły do wygod i do przedmiotów, a nie szukały całym sercem Boga. Oczywiście są też bardzo bogate kobiety i bogaci mężczyźni, którzy są nawróceni i Bóg ich też używa i są bardzo dobrze ubrani i jeżdżą bardzo drogimi samochodami. To jest drugi aspekt tego. Tu nie chodzi o to, że jeśli ktoś ma duże pieniądze, to ma jeździć syrenką czy polonezem. Bo człowiek, który boi się Boga w sercu i nie ma poczucia wartości przez to, czym jeździ, jak jest ubrany, tylko po prostu wspiera ludzi, którzy budują królestwo, taki człowiek też ma zadanie od Boga: głosić biznesmenom, głosić bogatym ludziom. I środowisko bogatych ludzi jest tak skonstruowane, że oni nie będą słuchali kogoś w koszuli w krata. Znam kilku chłopaków wierzących, którzy są w miarę bogaci, dobrze sytuowani. A już tu kiedyś mówiłem, z jednym z nich byłem w seminarium baptystycznym, ma na imię Ludwik. Pojechałem kiedyś odwiedzić swojego kolegę, oglądaliśmy skoki Małysza. Jeszcze się nie zaczęły i dziennikarz podchodzi do polskich kibiców, żeby powiedzieli kilka słów. Patrzę, a to mój kolega Ludwik z grupą biznesmenów, których zabrał na Małysza do Finlandii. Nie tylko po to, żeby Małysza pooglądać, ale wiem dobrze, bo Ludwik mi o tym opowiadał, że głosił im ciągle Chrystusa. I mnie w koszuli w kratę ci goście by nie posłuchali, a Ludwika słuchali. Ale tutaj chodzi o to, czy ty się czujesz lepszy od innych ludzi swoim strojem, tym, ile posiadasz. Izajasz 25-26 mówi, już troszeczkę zmiana tematu jest, także tutaj nie będę się rozwodził, bo to są dwa aspekty. W Kościele, w Królestwie Bożym są ludzie biedni, średnio sytuowani i bogaci. To jest normalne, że możemy być rodziną i jedna osoba nie powinna się czuć lepsza od drugiej. I powiem wam, że nie zawsze jest tak, że tylko bogaty się czuje lepszy od biednego, wierzący. Bardzo często ten, który nic nie ma albo bardzo kiepsko zarabia, czuje się lepszy i mówi: ja to jestem prawdziwie duchowy, bo ja to nie mam nic. A ty to jesteś bogaty i zepsuty w sercu. To też jest pycha. Ludzie bardzo często, biedni są zepsuci w sercu i czują się lepsi, i bardzo często wtedy ich ulubiona historia to jest o tym Łazarzu, który leżał pod schodami i nic nie miał i umarł z głodu. To wcale nie o to chodzi. To chodzi, że Bóg patrzy na twoje serce. Prawdziwa wartość, prawdziwą wartością jest Chrystus, a nie to, co posiadasz. I że jeśli Chrystus by przyszedł i powiedział: oddaj to wszystko, to ta osoba mówi: dobrze, Panie, gdzie mam to wysłać i co ja mam zrobić? To jest prawdziwa wolność. Ale to oddzielny temat, już nie chcę za dużo o tym mówić. Drugi fragment mówi, troszeczkę zmiana tematu, jest 25-26. Twoi mężczyźni polegną od miecza, a twoi rycerze na wojnie. Bramy jej lament podniosą, okryją się żałobą, ograbiona stolica na ziemi usiądzie w żałobie. Chodzi o stolicę w sensie Jerozolimy, ale werset mówi ogólnie o śmierci mężczyzn, którzy wyginą. I to jest kolejna klęska, która spadnie na naród izraelski, naród, który uważał się za wierzący, tak jak my Polacy. I Bóg mówi: dotknij się twoich mężczyzn, dlatego że nie chodzicie sercem za mną i że twoi mężczyźni po prostu poginą. I werset kolejny, 4:1, nawiązuje do tego wersetu, mówi: siedem niewiast uchwyci się jednego mężczyzny w ów dzień, mówiąc: swój chleb będziemy jadły, we własną odzież się będziemy ubierały, dozwól nam tylko nosić twoje imię i zdejmij z nas hańbę. Wiecie, my żyjemy troszeczkę w innych czasach i pośród nas żyje dużo kobiet, które pracują, zajmują się biznesem, nie mają męża, nie mają dzieci. Ale w tamtych czasach, a było to ponad 2500 lat wcześniej, Izajasz prorokował 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, było nie do pomyślenia, żeby kobieta nie miała męża i dzieci. Największą hańbą w mieście, na wsi, w społeczeństwie było nie mieć męża i nie mieć dzieci. I Bóg mówi: dojdzie do takiej sytuacji, że mężczyzn będzie tak mało, że na jednego mężczyznę będzie przypadało 7 kobiet. Dobrze sytuowane, które będą miały ziemię, pieniądze i ubrania i będą mówiły: proszę cię, zostań moim mężem, że kobiety będą się oświadczały mężczyznom. Ten werset się już kilka razy wypełnił w życiu Izraela. Jeszcze raz ma się wypełnić ten werset. Czasami z proroctwami ze Starego Testamentu jest tak, że Bóg wielokrotnie ten sam werset wypełnia. Jest powiedziane, że po Apokalipsie, to jest ta ostatnia księga, gdzie jest mowa o końcu świata, kiedy będą te wszystkie plagi, to wszystko będzie się działo na ziemi, że człowiek będzie rzadszy niż złoto. Że większość ludzi wyginie na ziemi i że będzie bardzo mało ludzi. Ale też bardzo mało mężczyzn. Więc to się już wypełniło i to jest kolejna taka przestroga Pana Boga, że jeśli ktoś nie idzie za Bogiem, czy jakiś kościół nie idzie za Bogiem, wiecie, że większość ludzi wierzących, tak świadomie wierzących, jak o czym my dzisiaj tutaj mówimy, w Jezusa, w większości takich kościołów jak nasz, większość to jest kobiet? Jest bardzo mało wierzących prawdziwie mężczyzn, Polaków? Ponad 60%, 65% w kościołach takich, gdzie świadomie się czyta Biblię, modli się do Jezusa i Jezus jest najważniejszy, 65% to są kobiety. To nie jest normalna sytuacja. Normalną sytuacją to jest wtedy najszybciej rozwijające się kościoły na świecie, to jest tam, gdzie się nawracają faceci. Bo faceci po prostu przyciągają swoje żony i swoje dzieci. Dowodem na to, że kościół jest blisko Boga, to jest to, że faceci się nawracają. No. Jednym z takich znaków zapytania, że coś jest nie tak, to jest to, że jest mało nawróconych facetów. I o tym tu jest mowa. Dalej werset 4:2 mówi, w dniu, tu już znowu jest lekka zmiana tematu, w dniu tym latorość Jahwe będzie ozdobą i chwałą, owoc krainy będzie dumą i chlubą dla ocalałych wśród Izraela. Nie chodzi o zwykłą latorość, czyli o jakiś winogron, który ma winogrona, nie o taką latorość chodzi. Tu jest nazwane latorość Jahwe, chodzi o Syna Jezusa Chrystusa. Że przyjdzie taki dzień w historii ludzkości, że Jezus Chrystus będzie ozdobą i chwałą i dumą dla ocalałych z Izraela. To jest werset, który się jeszcze nie wypełnił, chociaż Jezus Chrystus był 2000 lat temu, to wcale Jezusem nie chwali się cały Izrael. I wiecie dobrze o tym, że 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził po ziemi, większość Żydów się nie nawróciła do Niego, więc to ten werset się nie wypełni. To jest werset, który jest przed nami, w przyszłości, chodzi o tysiąclecia. Kiedy wypełni się apokalipsa, będzie rządził ziemią diabeł, wszystkie plagi spadną i tak dalej. Biblia zapowiada, że po tych wydarzeniach przez 1000 lat na ziemi będzie rządził Jezus. I On będzie, i wtedy wszyscy Żydzi się w Niego uwierzą i nawrócą, i wszystkie narody będą pielgrzymować do Jerozolimy, żeby składać Mu pokłon, ponieważ On będzie tam zasiadał przez 1000 lat. O tym czasie mówi ten werset. I to jest przed nami. Ten werset się nie wypełnił. Jezus nie jest chlubą Izraela. Większość Żydów uważa Jezusa za fałszywego Mesjasza i czekają dopiero na swojego prawdziwego Mesjasza. Więc On nie jest chlubą. Ale przyjdzie taki dzień, że to się wypełni. Będzie taki dzień, że Mesjasz będzie ozdobą dla całego państwa Izrael, że wszyscy Żydzi się nawrócą i cały Izrael będzie się chlubił z Jezusa Chrystusa. I On będzie zasiadał w świątyni w Jerozolimie. I wtedy inne narody, tak jak mówiłem, będą pielgrzymować. To jest na przykład Izajasz 45, rozdział, 2 wersety 14-15 o tym mówi. Tak mówi Jahwe. Dorobek Egiptu i zyski Kuszytów oraz Sabejczycy, lud rosły, przejdą do ciebie i będą twoimi. W więzach za tobą podążą, służyć będą, przed tobą się korzyć, do Boga twojego się modlić. Tylko u ciebie jest Bóg i nie ma innego, i nie ma bóstw innych, prawdziwie tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela. Te wersety dwa mówią o trzech państwach, które będą pielgrzymować regularnie do świątyni w Jeruzalem w tysiącleciu. To będzie Egipt, Kuszyci to jest dzisiaj inna nazwa tego kraju, to jest Etiopia i Sabejczycy to jest Arabia Saudyjska. Że te trzy kraje będą służyć razem z Izraelem Bogu w tysiącleciu, czyli wydarzenia, które będą przed nami. I wszyscy Żydzi, którzy się nawrócą, którzy ocalają z pogromów, które będą. I werset kolejny, trzeci, mówi, będzie tak, ten, kto pozostał żywy na Syjonie i który się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i zapisany na życie w Księdze Żywota w Jeruzalem. Bardzo ciekawy werset, bo jest mowa o ludziach mieszkających na ziemi i to o Żydach, którzy przetrwają wszystkie uciski i wejdą w tysiąclecie i jest powiedziane, że są nazwani świętymi. Dla nas, dla większości Polaków osoba święta to już jest martwa i jest w niebie. I to są nasi święci. A tu jest mowa o żywych ludziach i to Żydach, którzy przetrwają i będą żyli w tysiącleciu. Wszystkie pogromy, wielki ucisk i prześladowania, kiedy diabeł ich będzie prześladował przez 3,5 roku. Biblia zapowiada, że to jest dopiero prawdziwy ucisk Izraela. Ale ci, którzy przetrwają, oni będą nazwani świętymi i będą służyć Bogu w Jerozolimie. Co musi się wydarzyć w życiu człowieka, aby mógł być spostrzegany przez Boga jako święta osoba? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj Żydzi w tysiącleciu są nazwani świętymi. Co musi się wydarzyć w życiu człowieka, żeby Bóg mówił o nim, że jest świętym? Na przykład list do Filipian, który napisał apostoł Paweł, 1:1 pisze tak. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie. Żeby Bóg mówił o tobie, że jesteś święty tutaj w Giżycku, patrzy na kogoś i mówi, o, Bóg mówi, święta Danusia. To jaki musi być warunek? Danusia musi być w Jezusie Chrystusie. Być w Jezusie Chrystusie to po prostu oddać Mu swoje serce świadomie, czytać Jego Pismo Święte i żyć według Pisma. Po prostu trwać w modlitwie i w Piśmie i chodzić z Chrystusem. I w tym momencie Bóg z nieba, patrząc na ciebie, mówi, o, to jest mój święty syn, to jest moja święta córka. Ten sam list, Filipian 4:21 mówi, pozdrówcie każdą osobę świętą w Chrystusie Jezusie. Jesteś w stanie pozdrowić świętego zmarłego, który jest w niebie? Nie, pozdrowić możesz tylko żywego. Kiedy Biblia, Nowy Testament mówi o świętych, ma na myśli żyjących na ziemi ludziach, a nie o martwych ludziach sprzed 2000 lat. Na pewno nie chodzi o świętego Brunona. Tylko chodzi o żywego Brunona. Kupowałem całkiem niedawno dywan w komforcie i chłopak właśnie miał napisany Brunon. I mówię, to jest nazwisko czy imię? On mówi, imię. Mówię, o, to rzadko się zdarza, to święty z Giżycka. On mówi, no ja nie jestem taki święty jak on. Chodzi o żywego Brunona, a nie o martwego Brunona, którego Kościół uznał za świętego. Być świętym można być tylko przez uznanie Jezusa Chrystusa w swoim sercu i życie w Chrystusie. To jest osoba święta. Żydzi, którzy ocaleją z wielkiego ucisku i uwierzą w latorość, czyli w Jezusa, staną się i latorość, czyli Jezus Chrystus stanie się dla nich dumą, to takie osoby są w oczach Pana Boga świętymi. I tutaj jest mowa też o takiej księdze, w której zostaną zapisani, prawda? Księga Żywota. Mojżesz o tym pisał w drugiej księdze Mojżeszowej, 32:32. Też wspomina o pewnej księdze, że Bóg ma księgę, gdzie ma spisane imiona ludzi świętych, którzy kochają Go całym sercem, wierzą w Niego i wierzą w Jezusa Chrystusa. I tam Mojżesz pisze tak, przebacz jednak im ten grzech, no bo oni wtedy krowę ulali, zaczęli się modlić do krowy i mówili na tą krowę, że to jest Jahwe. I Mojżesz się modli i wstawia za nimi. Mówi, przebacz im ten grzech, a jeśli nie, to wymasz mnie natychmiast z twojej księgi, którą napisałeś. Czyli Mojżesz mówi, albo im przebacz mojemu narodowi, Izraelowi, że zrobili to, albo wymasz mnie z księgi, w którą mnie zapisałeś. No i Jahwe odpowiedział do Mojżesza, tylko tego, który zgrzeszy przeciw mnie, wymarzę z mojej księgi. Czyli zobaczcie, nie wystarczy oddać życie Jezusowi. Nie wystarczy chodzić do kościółka w niedzielę i uważać się za najbardziej bogobojnego człowieka w Europie, bo Polacy to są najbardziej wierzący naród, prawda? Nie ma bardziej wierzącego. Bo regularnie chodzą do kościoła w niedzielę. Tylko, że ci sami Polacy regularnie nieźle się upijają, kradną i robią różne inne rzeczy. Zobaczcie, tu jest wyraźnie powiedziane, że mogę wymazać z księgi kogoś, kto zgrzeszy wobec mnie. No i tu już mamy narodowy problem. Jest księga, do której możesz być wpisany jako jego dziecko, jeśli mu oddasz swoje serce i Jezus będzie najważniejszy, ale możesz z niej być wygumowany przez Boga, jeśli trwasz regularnie w jakichś grzechach. List do Filipian 4:3 też wspomina tą księgę apostoł Paweł. I pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia. Czyli Paweł mówi, moi apostołowie, których szkole, którzy zakładają kościoły, głoszą Ewangelię, są zapisane w księdze życia. I jeszcze może zobaczymy sobie jeden werset dzisiaj. Werset Izajasz 4:4. Jeśli byśmy zerknęli. Ostatni taki werset, który sobie omówimy. Kiedy Pan zmyje skazę córek Syjonu, zawierusze sądu, zawierusze zagłady, spłucze krwawą winę Jerozolimy. I kiedy tu jest mowa córki Syjonu, to nie chodzi o kobiety, tylko chodzi o miasta żydowskie. Bóg Jerozolimę nazywał swoją córką, albo nazywa też często w Starym Testamencie Jerozolimę swoją małżonką, a wszystkie miasta wokół Jerozolimy nazywa córkami albo pannami. I tutaj ten werset, jeśli popatrzymy na niego, Izajasz 4:4 mówi, kiedy Pan zmyje skazę córek Syjonu, kiedy Bóg zmyje grzechy miast żydowskich. I zobaczcie, w jaki sposób zamierza zmyć te grzechy. Przez sąd, że osądzi te miasta. I przez zagładę, przez krwawą winę Jerozolimy. Dlaczego Jerozolima jest winna i miasta żydowskie? I pamiętacie wypowiedzi Jezusa, kiedy szedł już, wchodził już do Jerozolimy i wiedział, że go aresztują i go zabiją? To pamiętacie, co zrobił, kiedy popatrzył na Jerozolimę? Rozpłakał się. Jezus się rozpłakał, popatrzył na miasto w obecności swoich uczniów i powiedział takie słowa. Gdybyś poznała dni nawiedzenia, gdybyś wiedziała, kim ja jestem i gdybyście uwierzyli we mnie, nie stałoby się to, co się ma stać. Bo Jezus płacze, bo widzi w przyszłości zagładę tego miasta. Jezus został ukrzyżowany w 33 roku. W roku 70 Tytus, syn cesarza rzymskiego, zdobył miasto i prawie miasto wycięli w pień. Zburzyli świątynię. Ale zanim zdobyli miasto, to był taki głód, że dwie matki umawiały się, którego dnia zjemy twojego synka, a którego dnia zjemy twojego synka. Taki głód był, że Żydówki gotowały swoje dzieci, mordowały i dzieliły się mięsem z sąsiadką i później na odwrót. Takie rzeczy się działy. I kiedy Jezus chodził do Jerozolimy, on to już widział. To jest, i Bóg mówi, dlaczego Bóg tak mocno osądzi Jerozolimę i miasta żydowskie? Bo posyłałem do was proroków, apostołów, mówiłem do was, a wy się odwróciliście ode mnie sercem. Czy to nam trochę nie przypomina naszego postępowania? Wiecie, gdybyśmy my jako naród polski byli naprawdę wierzącymi ludźmi w Boga, nie mielibyśmy tyle wojen, ile mieliśmy. My tylko z nazwy jesteśmy chrześcijanie. Polacy tak naprawdę nie znają Boga i nie chodzą z Nim. Tak jak Żydzi. Udawali, że wierzą w Boga, ale żyli w swoich grzechach. I o tym tutaj Bóg mówi. Ześlę na was sąd. Ześlę na was karę. Wielki ucisk i was osądzę za to, że nie chodzicie sercem za mną, tylko udajecie wierzących. I ten werset nawiązuje do wcześniejszych o tym, że przyjdzie Boża kara. Księga Nachuma, taki prorok w Starym Testamencie, krótka księga, 1:3 mówi, Jahwe jest cierpliwy, ale i potężny siłą i niczego nie zostawia bezkarnie. Bardzo często w naszych kościołach się podkreśla, że Bóg jest dobry, jest pełen miłości. I zapominamy o takiej cesze Pana Boga, która jest sprawiedliwy. Zaczynamy przedstawiać Boga trochę fałszywie, że On jest taki, że wszystko z Nim można załatwić i On z czasem zapomina o rzeczach. Polacy mają taką tendencję do funkcjonowania, że coś człowiek kiedyś ukradł przed laty i nie musi tego już oddać, no bo przeprosił Pana Boga i dalej ma tą skradzioną rzecz. To tak nie działa. Słuchajcie, to tak nie działa. Bóg jest cierpliwy, Bóg będzie mówił do ciebie, będzie cię zachęcał, ale Bóg jest też potężny swoją siłą i niczego nie zostawia bezkarnie. To nie jest taki sędzia, którego można przekupić. On po prostu cię rozliczy. Jeśli człowiek coś ukradł, musi to oddać. Jeśli kogoś okłamał, musi po prostu się do tego przyznać, przeprosić. W księdze Ezdrasza, 24 rozdział, 13-14 werset. Podobna rzecz. Ponieważ splamiłeś się haniebnymi czynami, mimo iż chciałem cię oczyścić, nie chciałeś zmyć swej nieczystości. To Bóg mówi do ludzi wierzących. Trwałeś w grzechach, chciałem ci pomóc oczyścić cię i zmienić twoje życie, ale ty nie chciałeś. Uśmierzę na tobie swój gniew. Ja, Jahwe, postanowiłem. I to słowo się spełni, mówi Pan. Zobaczcie, to jest Bóg pełen miłości, dobroci, ale Bóg, Ojciec, kiedy widzi, że ktoś regularnie robi rzeczy złe i nie chce z nich zrezygnować, to On mówi, że przyjdzie i dotknie się tej osoby. Malachiasz mówi podobną rzecz. To jest kolejny prorok, ostatni w Starym Testamencie. 3 rozdział. kto przetrwa dzień jego nadejścia. Tu chodzi o dzień przyjścia Pana Boga na ziemię. Pan Jezus zapowiada, że powtórnie przyjdzie, będzie koniec świata. Kto się wtedy ostoi, gdy Bóg się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika, jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyścisz synów Lewiego. Synowie Lewiego to są kapłani ze Starego Testamentu. Podobnie Zachariasz i wielu innych proroków zapowiada, że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest cierpliwy, ale kiedy Bóg mówi, nie czyń tak, to chce, żebyś z tym skończył. Jego cierpliwość też ma swoje granice. Izajasz 4,4 mówi, kiedy Pan zmyje skazę córek Syjonu w zawierusze sądu i zawierusze zagłady, spłucze krwawą winę Jerozolimy. Czyli te wersety nas zachęcają do tego, żebyśmy po pierwsze nie bali się Boga, bo On nas kocha, szuka nas i chce nas uratować, ale On nas ratuje przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który ma zasady, który ma przekazania. Jeśli chcemy być uratowani przez Jezusa, to musimy żyć według tego, co On nauczał. Nie można być uratowanym przez Jezusa Chrystusa, jeśli człowiek nie zgadza się z tym, co nauczał Jezus i nie chce z tego skorzystać. To tak, jakby ktoś chciał pójść do banku i nie chciał podpisać umowy, ale chciał dostać od banku pieniądze. Pani by powiedziała, ale pan musi przystać na nasze warunki, żeby dostać kredyt. Nie, nie podobają mi się państwa warunki, powie klient do banku. To wtedy pani rozłoży ręce i powie, to nie może pan dostać od nas pieniędzy. Ale ja chcę. I tak samo jest z byciem chrześcijaninem. Człowiek, który chce iść za Bogiem, musi stosować się do tego, co Bóg naucza, czego Bóg od nas oczekuje. Dlatego podobnie prorok Sofoniasz 1,4 mówi do nas takie słowa. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie. I to mówi Bóg, że ukaże całe jak gdyby takie województwo wokół Jerozolimy. I przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem. I wytępię z tego miejsca pozostałości Baala. To Bóg, ten werset też się jeszcze nie wypełnił. Tutaj Bóg zapowiada, że zniszczy wszystkie muzea i wszystkie miejsca, gdzie są przechowywane posążki, do których ludzie się modlili. Je spali po prostu, zniszczy. I imiona sług kościelnych z kapłanami. Dosłownie tak jest napisane w Sofoniasze, który prorokował 500 czy 600 lat wcześniej, przed narodzeniem Chrystusa, że przyjdzie koniec świata, przyjdzie Bóg, wyniszczy wszystkie zabytki, wszystkie pozostałości jakieś kościelne i wyniszczy też sługi kościelne. Wytępie także tych, którzy na dachach oddają pokłon ciałom niebieskim. Czyli wszystkich wróżbitów i ludzi, którzy się pasjonują astrologią. I tych, którzy się odwracają od Jahwe i którzy Jahwe nie szukają i nie dbają o Niego. Bóg mówi, zapowiada, i tu przede wszystkim ma na myśli Żydów, że ci, którzy nie szukają Boga całym sercem, Bóg mówi, ja ich wyniszczę. I zapowiada w 8 wersecie w Sofoniasza, że wyniszczy przywódców. W 9, że wyniszczy tych, którzy przeskakują próg, bo wierzą w zabobony. Zobaczcie, my jako naród polski mamy bardzo dużo zabobonów. I Bóg mówi, zapowiada to, że będzie dotykał się szczególnie tych ludzi, którzy wierzą w zabobony. Nie podawać ręki przez próg. Czarny kot, 13 piątek. I jeszcze jeden ciekawy werset z tego Sofoniasza, gdzie Bóg mówi, że wyniszczy wszystkich, którzy, to jest 12 werset, bardzo ciekawy. Wówczas tak będzie, z pochodniami przeszukam Jeruzalem i ześlę karę na mężów osiadłych na swych drożdżach. To jest porównanie do robienia wina. Do mężów, zobaczcie, to jest do ludzi wierzących, do Żydów, którzy mówią w swoich sercach tak. Jahwe nie może nam ani pomóc, ani zaszkodzić. Nie ma sensu go szukać. I powiem wam, że spotykam bardzo wielu takich Polaków, którzy właśnie tak w swoich sercach mówią. Chodziłem do kościoła, prosiłem Boga, modliłem się. W ogóle nie ma żadnej odpowiedzi. Nie ma sensu być wierzącym. Lepiej być ateistą. Nie ma sensu prosić Boga o cokolwiek, bo On ani ci nie pomoże, ani ci nie zaszkodzi. Może jest ktoś taki jak Bóg, ale nie ma sensu w Niego wierzyć. I Bóg mówi, przyjdę i w pierwszej kolejności wyniszczę takich ludzi. Więc to jest taka dla nas przestroga, że Bóg z jednej strony jest dobrym ojcem, kochanym, ale on oczekuje, żeby go traktować na poważnie. Że on jest, że on ciebie kocha, że on się o ciebie troszczy, że on może wszystko zmienić w twoim życiu, ale najbardziej puszczają mu nerwy wtedy i napełnia się jego serce gniewem, gdy ktoś wierzy w Boga i myśli w swoim sercu w ten sposób. Panie Boże, ale czy ty możesz mi pomóc? Czy ty coś w ogóle możesz? Dlatego w kilku miejscach Biblii Jezus też to powiedział w Apokalipsie. Zdecyduj się, bądź albo zimny, czyli nie wierz we mnie, albo bądź gorący, pójdź całym sercem ze mną. Ale mówi, jeśli ktoś będzie taki miał myślenie pokrętne, trochę w chrześcijaństwie, trochę w świecie, to Jezus mówi, wypluję cię z moich ust, odrzucę cię. Dlatego, no trudne słowo, ale Bogu chodzi o to, żebyśmy mieli chlubę w latorośli Jahwe, czyli w Jezusie Chrystusie. Bogu chodzi o to, żeby Jezus był najważniejszy w naszym życiu. Żebyśmy Nim się chwalili, Nim żyli, na Nim polegali i oczekiwali zawsze w każdej sytuacji życiowej pomocy od Niego. I On chce nam pomagać. Pamiętacie w Ewangelii, jak przyszedł już, taka ostatnia historia, przyszedł pewien mężczyzna z synem, który był opętany i ten demon tego chłopca wrzucał wielokrotnie do wody, do ogniska, chciał go zabić. I uczniowie próbowali z niego wygonić demona i nie dali rady. I przyszedł Jezus i się o tym dowiedział, że jego 10 uczniów chciało wygonić, czy tam 9, tego demona i nie dali rady. I Jezus co? Zdenerwował się na swoich uczniów. Pamiętacie, co ojciec powiedział do Jezusa? Jeśli możesz, to pomóż mi. A co Jezus odpowiedział do ojca? Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Ja mogę? Ja wszystko mogę. To ja jestem Mesjaszem. Jeśli jakikolwiek człowiek całym sercem we mnie uwierzy, to nie ma rzeczy niemożliwych. Tylko musisz mi zaufać. Dokładnie to samo powiedział do przełożonego synagogi, kiedy córeczka 12-letnia umierała. Pamiętacie? Że szedł uzdrowić tą dziewczynkę, bo umierała. Przyszedł sam ojciec, przełożony synagogi. I nagle ktoś przybiega z domu i mówi, już nie wołaj Jezusa, nauczyciela, już właśnie zmarła. A Jezus mówi, nie bój się, tylko mi ufaj. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli w swoim sercu uczynisz Jezusa swoją chlubą, swoim królem i panem i że On jest najważniejszy, to nie ma w twoim życiu sytuacji bez wyjścia. Czujesz się totalnie bezpieczny, i On cię wyprowadzi z każdej ciemnej doliny i o każdej sprawie możesz z Nim rozmawiać, bo On widzi, że w swoim sercu masz z Niego chlubę, że On jest najważniejszą osobą w twoim życiu, bo On jest twoim życiem i On chce cię prowadzić. Amen.